Drodzy Państwo, rozważamy punkt w katechizmie, który mówi o powołaniu do czystości i kontynuujemy ten temat dzisiaj od punktu 2346 i punkty kolejne. Omówimy sobie temat całkowitość daru z siebie oraz różne formy czystości. Katechizm mówi tak. W temacie całkowity dar z siebie. Miłość jest formą wszystkich cnót. Pod jej wpływem czystość jawi się jako szkoła daru z własnej osoby. Panowanie nad sobą jest podporządkowane darowi z siebie. Czystość prowadzi tego, który ją praktykuje, do stawania się wobec bliźniego świadkiem wierności i czułości Boga. I dalej mówi katechizm, cnota czystości rozwija się w przyjaźni. Wskazuje ona uczniowi, jak ma iść za Chrystusem i naśladować tego, który wybrał nas na swoich przyjaciół. Oddał się nam całkowicie i uczynił nas uczestnikami swojej boskiej natury. Czystość jest obietnicą nieśmiertelności. Czystość przejawia się szczególnie w przyjaźni wobec bliźniego. A więc mamy, drodzy Państwo, przyjaźń wobec Boga, wobec Chrystusa, uczynił nas swoimi przyjaciółmi i również przyjaźń wobec bliźniego. Przyjaźń rozwijana między osobami tej samej płci bądź różnych płci stanowi wielkie dobro dla wszystkich i prowadzi do wspólnoty duchowej. I tutaj katechizm wskazuje właśnie na przyjaźń jako taki przygotowanie, czy klimat przeżywania czystości, jako takie przygotowanie, które nas uzdalnia do życia w czystości, czy umie budować relacje przyjaźni. Bo przyjaźń jest czymś innym niż miłość. Niż miłość też w tym sensie oczywiście fizycznym, seksualnym, a więc przyjaźń. To nas przygotowuje. I mówi katechizm bardzo jasno. Każdy ochrzczony jest powołany do czystości. I drodzy Państwo, to jest dzisiaj wezwanie duże, pokazywanie we właściwym świetle problematyki czystości. Nie chodzi o to, żeby pokazywać z punktu widzenia czysto prawniczego, gdzie jest grzech, gdzie nie jest grzech. Tak, to też tam będzie oczywiście, ale to jest gdzieś w dalszym etapie. Chodzi o pokazanie piękna sensowności życia w czystości, do której każdy chrześcijanin jest powołany. A więc chodzi o to, żeby nauczyć się prawidłowo przeżywać swoją tożsamość, też swoją seksualność, która jest nie tylko, chodzi o współżycie, ale powinna być postrzegana jako sposób istnienia kobiety i mężczyzny. Sposób istnienia, sposób funkcjonowania, sposób budowania relacji, postrzegania świata. Wszystko w tym się zawiera. Nasza tożsamość jako mężczyzny i kobiety. My cali jesteśmy seksualni. Nasze myślenie, nasze postrzeganie świata, nasze budowanie relacji, nasz świat zainteresowań. A więc to jest to. A więc uczyć się być jako mężczyzna i jako kobieta. Też seksualność jest siłą motywującą do budowania relacji między mężczyzną a kobietą. A więc jest ogromna potrzeba mówienia, przypominania znaczenia czystości, tego czym jest czystość. I mówi katechizm, że każdy jest powołany do życia w czystości. W języku wiary, w języku teologicznym, czystość jest rozumiana jako wolność od grzechu. Tak najpierw to rozumiemy. Czystość, wolność od grzechu. I to jest podstawa naszego myślenia. O znaczeniu czystości mówili prorocy już w Starym Testamencie. Też tej czystości w wymiarze też tym seksualnym. Mówili o potrzebie panowania nad sobą, o potrzebie uczenia się wolności. Nie, czystość jest również chwałą ludzkiego ciała przed Bogiem. Mówi Jezus w kazaniu na górze: błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą Boga oglądać. Czystość duszy i serca to jest stan posiadania łaski uświęcającej. To jest czystość, tak? Rozumny tutaj czystość. A więc te słowa Jezusa o czystości serca, to o czym mówi Kościół, kiedy mówi o czystości, w niczym nie ogranicza ani nie pomniejsza miłości, wręcz przeciwnie. Wskazuje to drogę człowiekowi do osiągnięcia pełni miłości, nie jakiejś cząstki, jakiegoś innego aspektu. I mówi katechizm dalej. Wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do życia w czystości zgodnie z różnymi stanami życia. Święty Augustyn twierdził, że istnieją trzy formy czystości. Mówi o czystości małżeńskiej, o czystości pozamałżeńskiej i o czystości dla Królestwa Niebieskiego. Pierwsza, czystość małżeńska, oznacza zdolność współżycia seksualnego wyłącznie w więzi małżeńskiej, która jest wyrazem miłości. Druga, czystość pozamałżeńska, ta cnota odnosi się do zachowywania jej na etapie życia młodzieńczego w narzeczeństwie, wdowieństwie czy przez osoby samotne. I trzecia forma czystości dla Królestwa Niebieskiego, ona wynika z obowiązku celibatu lub ze złożonego ślubu dziewictwa. I osoby zobowiązujące się do zachowania tej formy cnoty czystości, jednej z trzech, jak powiada św. Augustyn, osoby zobowiązujące się do zachowania tej formy cnoty czystości winny żyć w całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej i, uwaga, i niepodzielności serca, ponieważ oddały się na całkowitą służbę Bogu. A więc każdy przeżywać powinien czystość zgodnie ze swoim powołaniem, ze swoim stanem życia. Już w chwili chrztu chrześcijanin zobowiązał się do czystego przeżywania swojej uczuciowości. I właśnie tutaj te różne formy, o których mówiłem, pamiętajmy o tych różnych formach przeżywania cnoty czystości. I drodzy Państwo, idźmy dalej. Chrześcijanin jest powołany do życia w czystości, gdyż podczas chrztu przyobległ się w Chrystusa. Pamiętamy ten obrzęd podczas chrztu biała szata. Biała szata to jest właśnie to. Przyobleczenie się w Chrystusa to jest biała szata, nie brudna, ale biała, czysta szata. A więc zobowiązuje się w ten sposób do takiego przeżywania swojego życia, też swojej uczuciowości w sposób czysty. Czystość to jest cnota, która owszem nakłada pewne rygory ludzkiemu postępowaniu. Święty Paweł, nawiązując do czystości, mówi: czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i już nie należycie do samych siebie? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, 6, wiersz 19. A więc ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego. To się wyraża w wielu miejscach. Kościół otacza wielkim szacunkiem ludzkie ciało. I kiedy były w historii Kościoła na początku szczególnie różne takie prądy, które ciało pomniejszały rolę ciała, manicheizm na przykład, to Kościół mówił: to nie jest chrześcijaństwo, to nie jest nasze nauczanie, nas chrześcijan, nas Kościoła. Kościół zawsze bronił godności ludzkiego ciała, ludzkiej też i płciowości, godności małżeństwa, a więc godność ludzkiego ciała. Kościół mówi dalej, że rozpusta jest więc świętokradztwem, gdyż narusza tę obecność Ducha Świętego w naszym ciele. A więc dzisiaj, drodzy Państwo, trzeba mówić o znaczeniu cnót. I wśród nich jest cnota czystości. cnota, pewna gotowość do pewnego stylu życia. Tak rozumiemy cnotę, bo cnoty mamy różne. Jedną z nich jest czystość. Nieraz to tak robimy jako synonim. Cnotliwe życie, tak? Ale cnotliwe, czyli łatwość w czynieniu dobra. Tym jest cnotliwe życie. W różnym sensie tego słowa. A więc czystość, o niej mówimy dzisiaj, jest cennym warunkiem autentycznego rozwoju prawdziwej miłości międzyosobowej. To jest ważne. Jeśli chcemy, żeby na relacja między ludźmi, między mężczyzną a kobietą, najpierw narzeczonymi, potem małżonkami, żeby się rozwijała, to potrzebna jest czystość, aby ta relacja była prawdziwa. I czystość stoi na straży ludzkiej godności i duchowej wolności. Tym jest czystość. Oddziaływanie czystości przekracza sferę życia indywidualnego. To nie jest tylko moja sprawa, ponieważ zachowywanie tej cnoty, cnoty czystości, odnosi się nie tylko do jednej osoby, ale do związku osób. Czystość ukazuje ona prawdę o ludzkim ciele. Ukazuje prawdę o ludzkim ciele. Ujawnia też właściwy sens popędu ludzkiego. Czystość w sposób właściwy przygotowuje zarówno tych, którzy mają zamiar zawrzeć związek małżeński, jak i tych, którzy już żyją w małżeństwie, do pełnego daru swojej osoby w miłości. I sens czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej wyraża się w tym ukierunkowaniu tej czystości na miłość prawdziwą, czyli taką, która jakie ma cechy? Ma cechę jedności i płodności. Czystość nas do tego przygotowuje. A więc czystość jest dojrzewaniem do jedności w małżeństwie, jest dojrzewaniem do i cielesnego, ale i duchowego też spotkania się w nim dwojga osób. I tutaj, drodzy Państwo, ważne jest, żeby mówić młodym, narzeczonym o czystości. Mówię to z całą świadomością, że świat to odrzuca. My tutaj mówimy o tym, jak naucza Kościół, jak powinni żyć ludzie wierzący, nie niewierzący. I Kościół zawsze był w kontrze wobec świata. I to się dzieje dokładnie też dzisiaj. Ten temat nam to pokazuje jak w soczewce, te kwestie. A więc też przygotowanie do małżeństwa, ważne, żeby ono było przeżywane właśnie w sposób czysty tutaj. A więc trzeba pokazywać narzeczonym, że współżycie przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego, ono jest, brakuje zewnętrznych podstaw, jest jakimś zafałszowaniem tak pięknej relacji, jaką jest miłość przecież. Dlaczego zafałszowaniem? Ponieważ brakuje w tym momencie jeszcze zagwarantowania trwałości tej relacji, brakuje zagwarantowania wyłączności, brakuje zagwarantowania nieodwracalności tej relacji, tego związku. Tego wszystkiego jeszcze w narzeczeństwie nie ma. Owszem, jest dobra wola, jest pragnienie, ale to jest jeszcze za mało. Jeszcze za mało. Argument, bo my się kochamy, przy całym szacunku dla miłości. Pytanie, jak rozumiemy, co to znaczy, że my się kochamy? Czy to jest zakochanie, emocje, czy to jest miłość? To jest inna kwestia, nie wchodzimy teraz w to. Ale brakuje tych elementów tutaj, trwałości, wyłączności, nieodwracalności relacji. A więc tutaj ważne, dlatego Kościół mówi o tym pielęgnowaniu, potrzeby pielęgnowania czystości na wszystkich etapach przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego. Przez postawę czystości, bo o niej mówimy, należy rozumieć akceptację wartości, jaką jest godność osoby ludzkiej. Kiedy my, drodzy, mówimy o czystości, to mówimy o godności osoby ludzkiej. Osoba ludzka ma swoją godność. Nie jest rzeczą, nie jest czymś, jest kimś. I właśnie dlatego Kościół stara się na wszystkich etapach przygotowania do małżeństwa i potem w małżeństwie o tym mówić, o godności człowieka. Ty masz godność. Twoja narzeczona, narzeczony, mąż, żona ma swoją godność. I my żyjemy w świecie konsumpcjonizmu czy akcentu na wartości ekonomiczne i one podważają te moralne zasady chrześcijaństwa, chrześcijańskiego postrzegania małżeństwa. To prawda. Ale nie, dlatego o tym też mówimy. Jaki to ma sens, żeby to rozumieć? Bo presja jest ogromna. I kto wie, czy to nie jest jeden z najbardziej odrzucanych aspektów nauczania chrześcijańskiego, wiary naszej, czystość, najbardziej kontestowany. Dlatego trzeba o tym mówić. I Kościół ukazuje cel i istotę zachowywania czystości. Bo pojawiają się dylematy w narzeczeństwie, czy zachowywać czystość. Dlaczego tutaj zachowywać czystość przedmałżeńską? Mówię o narzeczonych. I trzeba tutaj mówić, pokazywać aspekty pozytywne, nie tylko od razu, no bo grzech. Tak, to jest grzech. Ale to jeszcze za mało. Aspekty pozytywne, żeby to pociągało, żeby to pomóc młodym odkryć sens tego tutaj. A więc aspekty pozytywne jakie? Na przykład jest to postawa, która kształtuje cierpliwość, umiejętność panowania nad sobą. Ile razy to jest potrzebne w życiu, potem w życiu małżeńskim? Kiedy się tego nauczyć, jak nie teraz? I takie podejście daje człowiekowi wolność, która umożliwia radosne poznawanie życia w sposób wolny. Tutaj. I czystość każe sięgać ku dobru większemu niż tylko swoje egoistyczne nieraz potrzeby, szukanie jakiegoś zaspokojenia swojego egoistycznego. Bo to na dłuższą metę na tym się nie zbuduje. Jeśli myślimy o małżeństwie, to musimy ponad to wzracać. To jest. W każdym z nas jest coś z egoisty. To prawda. Ale właśnie stąd jest ta postawa wychowywania się, samowychowania, wychowania się nawzajem. I właśnie tutaj Kościół mówi o narzeczonych. Narzeczeni są powołani do życia w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości. Poddani w ten sposób próbie, tak, to jest próba, mówi Kościół, poddani w ten sposób próbie, odkryją wzajemny szacunek, będą uczyć się wierności i nadziei na otrzymanie siebie nawzajem od Boga. Będą się uczyć wierności i nadziei na otrzymanie siebie nawzajem od Boga. Przejawy czułości właściwej miłości małżeńskiej powinni zachować na czas małżeństwa. I Kościół też mówi, że narzeczeni powinni sobie nawzajem pomagać wzajemnie we wzrastaniu w czystości. Pomagać sobie, umacniać się w tym. To jest też wspólna droga, wspólne budowanie zaufania, relacji. Mogę na niej polegać. Ona mnie, on mnie wesprze, on mnie nie wykorzysta. I tutaj prawdziwa miłość, właśnie tutaj też w kształtowaniu miłości trzeba o tym pamiętać. Prawdziwa miłość nie może opierać się tylko na uczuciu i na pociągu cielesnym. To też jest, ale to nie jest jeszcze wszystko. W osiągnięciu prawdziwej miłości ważne jest poznanie się osób mających zawrzeć małżeństwo, wyrażenie woli w celu realizacji powołania małżeńskiego. A więc ta miłość nie może być miłością przelotną, ale taką do końca życia w dobrej i złej doli. A więc miłość bezwarunkowa. A więc odporna na pokusy doczesności, bo one będą. Kiedy się uczyć tej odporności na pokusy doczesności? Na pokusy naszego grzechu, które są w narzeczeństwie i będą przecież po ślubie. A więc te pokusy, jakie mamy przecież, pokusy zdrady, zachowania różne podważające szczerość uczucia, takie jak kłamstwo, przemoc, obojętność. Potrzeba zachowywania powściągliwości i ostrożności, aby nie przekroczyć pewnej krytycznej granicy. I można powiedzieć sobie, że taka maksyma, takie motto na czas narzeczeństwa, taka norma etyczna, można by ją tak sformułować, jak najwięcej duchowego oddania przy równoczesnym zachowaniu fizycznego dystansu. Tutaj. To są te motywy duchowe, psychologiczne, ale też, zobaczmy też motywy naturalne. Jednym z nich jest złożenie przysięgi małżeńskiej bez nacisków żadnych, bez przymusu. Jaki przymus? Na przykład lęk, czy już nieplanowana ciąża. To nieraz też jest przecież forma nacisku. Pobieramy się, bo jest ciąża, bo jest dziecko, tak? I pytanie wtedy o wolność w tym zawieraniu małżeństwa. A więc jak ważne jest, żeby złożenie małżeńskiej przysięgi było bez nacisków, bez przymusu, jako wolny akt oddania się sobie nawzajem. Też jako argument za czystością przedmałżeńską jest to, aby się nie pozbawiać tej radości nowego przeżycia, jakie wnosi potem małżeństwo. A więc współżycie przed ślubem już powoduje, iż po ślubie nie jest ono już żadną nowością, już nic nowego. To już dawno jest. To już dawno jest. A więc też współżycie przed ślubem, ono jest bardzo też angażujące i może też zaciemnić jasność rozeznawania, dostrzegania, poznawania tej osoby, pięknych stron i trudnych stron. Nieraz mówimy, słyszymy o potrzebie sprawdzenia się przed ślubem, ale to tak nie działa. Przedwczesna decyzja o współżyciu małżeńskim, przedmałżeńskim może doprowadzić do błędnych wniosków. Może tak się też stać. I w sytuacji nieradzenia sobie przez człowieka z własną seksualnością jest takie ryzyko popadnięcia w pewnego rodzaju niewolę, która może być bardzo potem destrukcyjna. A więc zachowanie czystości pomaga człowiekowi uczyć się być wolnym. A taką wolność, mówi katechizm, zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce. Jak sobie je zapewnia? Ano przeżywając narzeczeństwo w taki sposób, który go rozwija. To jest to zapewnianie sobie tych skutecznych pomocy do osiągnięcia wolności, do osiągnięcia wolności od niewoli namiętności, do osiągnięcia wolności, do oddania się w sposób wolny, bez przymusu, całkowicie drugiej osobie. I czystość w małżeństwie. W małżeństwie też ona jest potrzebna. Kościół mówi jasno, o tym mówi Słowo Boże, że Bóg postawił mężczyznę, kobietę obok siebie, zaznaczając, że oni są równi w godności i prawach i ich ciała są w takim samym stopniu przeniknięte godnością osoby. A więc to jest nauczanie Kościoła, to jest nauczanie Słowa Bożego. A więc to równa godność. Papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est mówi o takim czymś jak dyscyplina w sferze cielesności. Mówi tak. Eros potrzebuje dyscypliny oczyszczenia, aby dać człowiekowi nie chwilową przyjemność, ale pewien przedsmak szczytu istnienia, tej szczęśliwości, do której dąży całe nasze istnienie. A więc tutaj widać taką pewną zależność, że połączenie tej miłości fizycznej i ofiarnej miłości, my to nazywamy caritas, takiej miłości dającej siebie, miłości i miłosiernej, wychodzącej naprzeciw, która jest objawiona w Chrystusie, i połączenie jednej i drugiej formy miłości jest receptą na szczęście w małżeństwie. I tutaj widzimy, że ciało ludzkie posiada ten wymiar, charakter i taki ludzki, i też duchowy. Mówimy o wymiarze antropologicznym, jak i teologicznym wymiarze ciała. O tym, co jest ziemskie i pozaziemskie. I tak miłość małżeńska powinna być przeżywana. W małżeństwie konieczna jest praca nad sobą i czujność. Dlatego, mówi katechizm, osoby związane małżeństwem są wezwane do życia w czystości małżeńskiej. W czystości małżeńskiej. Ta czystość małżeńska nie jest tożsama z powstrzymywaniem się od współżycia seksualnego. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ale o co chodzi w takim razie? Chodzi o rozumienie, akceptowanie wartości, jaką jest godność osoby ludzkiej. To, co mówiłem na początku. Kiedy mówimy o czystości, mówimy o godności osoby ludzkiej. A więc ważne jest, aby w relacji małżeńskiej, aby nie używać drugiego człowieka, bo można używać się nawzajem w małżeństwie. A więc, aby nie używać drugiego człowieka do osiągnięcia własnych celów, własnych tylko i wyłącznie potrzeb. Pomocą w zachowywaniu takiej postawy jest świadomość, że czystość wymaga od małżonków zdolności panowania nad sobą. Wyrazem tej zdolności, jak się ona wyraża, jak ją widać, wyrazem tej zdolności jest zachowanie wewnętrznej wolności i odpowiedzialności za się wobec siebie nawzajem. Ja nie tylko myślę o sobie, ja też myślę o tobie. Na tobie mi zależy. Dostosowuję się do ciebie. A więc ważne jest, żeby współżycie małżeńskie, i tu się wyraża czystość w małżeństwie, ono nie powinno być tylko dążeniem do doświadczania przyjemności. Nie tylko to, to też, ale nie tylko to. Ale ważne jest, aby fizyczna jedność ciał wyrażała w miarę możliwości wzajemne oddanie, szacunek, wzgląd na aktualną sytuację osoby. Chodzi tutaj o traktowanie współmałżonka jako podmiotu, a nie jako przedmiotu do zaspokojenia moich potrzeb. Bo może być używanie się w małżeństwie. Jest to możliwe. Niestety czasem tak się też dzieje. A więc to dawanie siebie drugiemu. Ta spójność w rozwoju życia i miłości.